Kto dzierży rząd dusz w obozie Zjednoczonej Prawicy, a kto jest najbardziej wpływowy w opozycji? Podamy wam ciekawe wyniki naszego najnowszego sondażu. Gościem Roberta Mazurka jest posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Była wiceminister finansów, więc będzie o pieniądzach. Najpierw jednak koronawirusowy raport z Warszawy. Sześćdziesiąt łóżek w nowym szpitalu tymczasowym w bazie lotnictwa wojskowego na Okęciu i 60 dodatkowych w nowo otwartym szpitalu południowym na warszawskim Ursynowie. To plan na powiększenie do końca tygodnia bazy łóżek covidowych w stolicy, bo zaczyna tam brakować miejsc, w których można leczyć chorych na COVID-19.
Tak właśnie, niestety.
W faktach Mariusz Piekarski. Mariuszu,
dzień dobry.
W których szpitalach jest najtrudniejsza sytuacja?
O szpitale Praski, Czerniakowski, Grochowski, we wszystkich już jest więcej chorych niż wyznaczonych łóżek covidowych. Przez brak personelu nie udało się uruchomić dodatkowych łóżek respiratorowych w szpitalu na Banacha, a w największym miejskim szpitalu bielańskim odwołano właśnie planowane zwolnienie łóżek covidowych.
75 łóżek covidowych, 45 łóżek zostało zdjętych. Mieliśmy, kolokwialnie mówiąc, odcovidowywać kolejne łóżka, ale ten proces został zatrzymany ze względu właśnie na trzecią falę pandemii.
Tak mówi odpowiedzialna za zdrowie w Warszawie wiceprezydent Renata Kaznowska. Jeśli pacjentów będzie przybywało tak szybko jak teraz i nie wystarczą miejsca w szpitalach tymczasowych, kolejne oddziały będą zamieniane w covidowe, mówi rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz.
W najbliższych dniach będą na pewno decyzje poszerzające tę bazę, tak żeby również w tych szpitalach regularnych tych możliwości leczenia pacjentów z COVID-19 było więcej.
I grunt do zajmowania kolejnych oddziałów przygotowuje już NFZ, zalecając właśnie szpitalom ograniczenie lub wstrzymywanie planowych zabiegów. Ma to dotyczyć m.in. zabiegów naczyniowych czy diagnostyki, ale poza onkologią.
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. To trzej najbardziej wpływowi politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Tak wynika z najnowszego badania United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Borys Budka to z kolei według respondentów najbardziej wpływowi politycy opozycji. Wyniki przeanalizował nasz dziennikarz Patryk Michalski. Patryku, co jeszcze wynika z tego badania?
Potwierdza, że przywództwo w obozie władzy należy do prezesa PiS, bo niemal 84,5% wskazuje właśnie Jarosława Kaczyńskiego. Na drugim miejscu jest Mateusz Morawiecki, którego wskazało 39% pytanych. Natomiast niemal 30% twierdzi, że wśród najbardziej wpływowych polityków Zjednoczonej Prawicy jest Zbigniew Ziobro. Dodam, że respondenci mogli wskazać do trzech polityków. Na czwartym miejscu znalazł się Jarosław Gowin, który zdobył zdecydowanie mniej głosów, bo jedynie 9%.
A jak ten podział wygląda wśród polityków opozycji?
Tu nie widać tak zdecydowanego przywództwa i aż tak dużych różnic pomiędzy politykami. Na Rafała Trzaskowskiego jako najbardziej wpływowego polityka opozycji zagłosowało blisko 36%. Szymona Hołownię wskazał co czwarty pytany, a na Borysa Budkę głos oddało prawie 21,5% respondentów. Tuż za podium znalazł się Donald Tusk, którego wskazał prawie co piąty badany.
Kto znalazł się na kolejnych miejscach, sprawdźcie na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Już czekają Robert Mazurek i jego rozmówczyni. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, a tą rozmówczynią jest Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
PiS obiecuje, że podniesie kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Powinniście się, jak rozumiem, cieszyć, bo wy niedawno mówiliście o tym, że chcielibyście, by to było 10 tysięcy.
Tak, to znaczy, że PiS idzie dobrą drogą, naśladuje wreszcie Platformę Obywatelską.
No nie tylko naśladuje, ale przelicytowuje nawet.
No ale zwrócę uwagę pana redaktora na słowo obiecuje. PiS obiecał nam już 6 lat temu kwotę wolną 8 tysięcy złotych. Czy pan redaktor ma taką kwotę wolną? Nie sądzę.
Nie, ale PiS mam też przed sobą dane, jak to wyglądało w ciągu ostatnich paru lat i muszę pani powiedzieć, że pani jest dość konsekwentna. Pani nie tylko nie obiecuje, ale również nie daje. Dlaczego pani głosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku, pani poseł?
W którym roku?
W roku 2015, wtedy, kiedy była pani w rządzie, głosowała pani przeciw. W lutym 2015 roku było głosowanie, pani była przeciw, a wasz Trybunał Konstytucyjny profesora Rzeplińskiego uznał to za niezgodne z konstytucją. Kilka miesięcy później.
No troszkę pan pomieszał. To znaczy niezgodne z konstytucją, panie redaktorze, było to, że to minimum socjalne jest obciążone podatkiem. Ale tak. Już tłumaczę, dlaczego głosowałam przeciwko.
A pani 6 lutego była przeciwko temu, by podnieść kwotę wolną od podatku, tak by obejmowała coś więcej. no niż 3000
złotych. Coś więcej. I teraz, panie redaktorze, już tłumaczę. 2015 rok to był ostatni rok, kiedy Polska była objęta pewnymi restrykcjami w związku z procedurą nadmiernego deficytu, którą byliśmy objęci po to, żeby inwestować w autostrady. Wydawaliśmy trochę więcej pieniędzy, niż budżet na to pozwalał. Inwestowaliśmy te pieniądze, Unia nałożyła na nas określoną procedurę i żeby z niej wyjść i nadal absorbować środki unijne i rozwijać Polskę długoterminowo, żeby ludzie byli bogatsi, żeby zarabiali, żeby w końcu mieli kwotę wolną
wyższą. Ludzie byli dużo bogatsi, to wszyscy wiedzą, że za waszych rządów mleko i miód płynęło po ulicach, no tylko rzeczywiście 3091 złotych, tyle wynosiła kwota wolna od podatku.
Pensja minimalna, przypomnę. Jeśli myśli pan, że dzisiaj mleko i miód płyną po ulicach, to proszę wyjść na ulicę, szczególnie do zamkniętych restauracji i zapytać, czy to mleko i miód tam rzeczywiście płyną.
Ale ja nie twierdzę, że teraz jest tak dobrze. Ja właśnie twierdziłem, że to za waszych rządów było tak dobrze.
Ale ja nie twierdzę, że za naszych byliśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, bo panie redaktorze, do tego jeszcze długa droga czeka.
No dobrze,
czeka
to pani poseł, to kończąc...
Potrzebujemy mądrych rządów.
Kończąc wątek sukcesów albo ich braków finansowych poszczególnych rządów, to trzeba przyznać tak, że PiS podniósł pensję minimalną w ciągu tych 5 lat o 60%, z 1750 do 2800 zł. Mówimy oczywiście o kwotach
brutto. A wie pan, o ile my podnieśliśmy pensję minimalną w czasie 8 lat?
I o ile, proszę pani?
Proszę pana, o ponad 90%.
Tak,
proszę to sprawdzić.
W ciągu 8 lat.
Wszystko...
I 1750. Pamiętam wtedy też ogłoszenia o pracę, w którym na przykład w roku 2015, w którym agentom ochrony proponowano pracę za 5 zł za godzinę. Teraz pensja minimalna wynosi 18,30 zł brutto, podkreślam.
Znaczy nie pensja minimalna, tylko minimalna stawka godzinowa.
I
tę stawkę minimalną godzinową premier Ewa Kopacz wprowadzała, panie redaktorze,
nie
w 2015 roku.
Tak, i nie była w stanie wprowadzić jej na takim poziomie.
12,50 wtedy.
Tak, a teraz mamy ponad 18 zł. Pani poseł.
To 6 lat minęło.
No tak, ale
inflacja najwyższa w Unii Europejskiej.
A wie pani, ile wynosi? Pani jest specjalistką, pani skończyła studia polonistyczne, ale była wiceministrem finansów, więc bardzo pani
tak, bo skończyłam także na SGH studia zakresu finansów publicznych.
Pani poseł, w takim razie niech pani nam powie, to ile wyniosła inflacja w ciągu tych 5 lat? Bo ja mam dane Ministerstwa Finansów, pani też je na pewno ma.
Nie mamy.
No to ja pani powiem. Dane Ministerstwa Finansów są takie, że inflacja od 2015 roku wyniosła 7,9, no niech będzie 8%.
A stawka godzinowa?
Do tego, że stawka godzinowa wzrosła o połowę.
Panie redaktorze, ale w innych krajach Unii Europejskiej, bo zawsze trzeba rozpatrywać to w pewnym otoczeniu makroekonomicznym, inflacja była zerowa, niektóre kraje miały nawet deflację. Ja zapewniam pana, że w
Polska też miała deflację w roku 2016, także to się zdarza rzeczywiście w różnych krajach.
Stawki godzinowe rosły w całej Europie. To nie jest tak, że
no tylko za rządów Platformy
nagle...
jakoś nie bardzo mogły wzrosnąć. Pani poseł,
Pan pamięta, to mieliśmy wtedy dwa wielkie kryzysy światowe.
No, przypomnę, że chwaliliście się, że jesteśmy zieloną wyspą.
Tak, oczywiście, ale mieliśmy znaczące spowolnienie, panie
redaktorze. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Pani poseł, czy pani się cieszy, że Platforma Obywatelska ma wreszcie swoje zdanie na temat aborcji i że jest za tym, by aborcja była dostępna na życzenie do 12 tygodnia ciąży?
Ale używa pan jakichś słów, których nie wypada używać w przypadku mówienia o barwie.
Ja nie powiedziałem, że pani się cieszy z powodu aborcji, tylko się cieszy, że Platforma ma własne zdanie.
Cieszę się, że Platforma ma własne zdanie w tej sprawie wreszcie jasno wyartykułowane i nigdy nie będziemy mówili o aborcji na życzenie. Mówimy
pani poseł,
o tym,
to ja bardzo panią przepraszam.
To kobieta, panie redaktorze, podejmuje decyzję w swoim własnym sumieniu ma prawo tę decyzję podjąć.
To jest na życzenie, na żądanie. Jak pani woli na żądanie, niech będzie żądanie. Życzenie
nie, pan, ale no pan nie zna naszego jeszcze projektu ustawy, bo go jeszcze
ale znam
nie
to, pokazaliśmy. Wiem to, co pani mówiła 19 lutego.
Tak.
I pani mówiła 19 lutego, że uważamy, że... Pozwoli pani, że panią zacytuję, żeby nie było, że ja cokolwiek zmanipulowałem. Proszę państwa, Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, 19 lutego mówiła, że uważamy, że w trudnych sytuacjach osobistych, po konsultacji z psychologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć decyzję aborcji, a prawo musi jej to umożliwić. To się nazywa, pani poseł, to jest taki stary wariant niemiecki, to się nazywa, pani poseł, aborcja na życzenie. Ale jeśli pani sobie...
Nie, ale no jak, czy mogę odpowiedzieć, panie redaktorze?
Tylko, ale sekundkę, bo to jest pierwsza część pytania. Dlatego, że druga część jest pytania taka. Otóż w 2019 roku Izabela Leszczyna, kandydując do parlamentu, wypowiedziała się dla kwestionariusza Mam prawo wiedzieć. I wie pani, co pani powiedziała w sprawie aborcji? Że pani jest przeciwna aborcji do 12 tygodnia ciąży na życzenie. Czyli
tak.
W 19 roku Izabela Leszczyna jest przeciw, w 2021 w lutym jest za.
Bo jestem, panie redaktorze, przeciwna aborcji na życzenie, natomiast uważam, że po tym, co PiS zrobił obrzydliwego polskim kobietom i zniszczył ten kompromis, który przez 30 niemal lat obowiązywał, nie ma powrotu do żadnego kompromisu.
Ale czy to oznacza, pani poseł, że pani... Znaczy, dlaczego pani tłumaczy pani, swoją zmianę zdania? Ale pani tłumaczy zmianę zdania PiS-a?
Że pan mnie zacytował. W bardzo trudnej sytuacji kobieta ze względów swoich własnych, zdrowotnych, także psychicznych, bo nie jest w stanie unieść macierzyństwa, ma prawo dokonać terminacji ciąży do 12 tygodnia, bo uważam, że zmuszenie takiej kobiety niegotowej zupełnie na macierzyństwo kończy się tym, że później dziewczynka jest polewana zimną wodą albo wypada z okna 10 piętra.
To są dramatyczne, straszne historie, które
tak,
nie jestem pewien, czy
ale
to
wie pan, dlaczego one się zdarzają?
Bo,
dlatego,
bo nie ma aborcji,
że
tak? Bo lepiej byłoby się,
dzieci.
Bo lepiej było wcześniej usunąć tę dziewczynkę, niż pozwolić jej się urodzić, tak?
Lepiej było nie dopuścić do urodzenia, tak, panie redaktorze,
rozumiem,
tej dziewczynki, niż
no
skazać ją na 3 lata cierpienia.
To jest pani zdanie, z którym się pani nie zgadzała w roku 2019 i to mnie zastanawia.
Nieprawda. Panie redaktorze, czym innym jest aborcja na życzenie, a czym innym jest powiedzenie
nie, to,
poseł, o czym
to pani
mówimy.
Nie wie, na czym
kobieta,
pani głosuje.
Nie.
No to się zdarza czasami posłom, ale żeby aż tak... Tak, jasno.
Panie redaktorze, powtórzę
poseł,
jeszcze raz.
RMF24.pl,
interia.pl, idzie do lekarza.
Wszystko wyjaśnimy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Jest 7:58. Bardzo państwu dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy do internetu.
Bardzo dziękujemy. Polska była objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. Tak posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna tłumaczyła, dlaczego głosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku w lutym 2015 roku. Jak słyszymy, kwestie światopoglądowe będą kontynuowane w internecie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.